Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Jak w każdy piątek o tej porze w ramach rozmów niedokończonych, cykliczna audycja Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj drogami Bożego Słowa prowadzić nas będzie ksiądz dr Stanisław Sadowski, biblista z dzieła biblijnego Jana Pawła II diecezji kieleckiej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Na początku naszego spotkania prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego.
Rozważamy dziś teksty czwartej niedzieli Wielkiego Postu tradycyjnie od pierwszych słów antyfony na wejście zaczerpniętej z tekstu księgi proroka Izajasza nazywanej Niedzielą Letare. Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie, mówi prorok Izajasz. Co dla nas, uczestników niedzielnej liturgii, ale też słuchających dziś orędzia czytań czwartej niedzieli Wielkiego Postu, jest przyczyną i źródłem tej radości. Jest to dar zbawienia w Jezusie i Jego skutki, które są przejawem troski Boga o człowieka i Jego miłości.
Czytanie z drugiej księgi Kronik. Wszyscy naczelnicy Judei, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan Bóg ich ojców bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy. Wszystkie jej pałace spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził na wygnanie do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez usta Jeremiasza. Dokąd kraj nie dopełni swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez 70 lat. Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, taż tak, iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski: wszystkie państwa ziemi dał mi Pan Bóg niebios i On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z was jest z całego ludu Jego, to niech Bóg Jego będzie z nim, a niech idzie.
Pierwsze czytanie zaczerpnięte jest z drugiej księgi Kronik należącej do ksiąg historycznych Starego Testamentu. Dwie księgi kronik powiązane są z księgą Ezdrasza i Nechemiasza. Talmud przypisywał autorstwo tych ksiąg Ezdraszowi, ale badania pokazują, że ich autorem prawdopodobnie był Lewita żyjący w czasach perskich w IV wieku przed Chrystusem. Człowiek związany przez swoje życie ze świątynią w Jerozolimie. Odczytany przez nas fragment zaczerpnięty jest z ostatniego rozdziału księgi, stanowiąc swojego rodzaju podsumowanie historii do czasów końca wygnania babilońskiego. Jednocześnie odpowiada on na pytanie o sens tego wydarzenia wygnania. 70 lat kary, która spotyka mieszkańców Królestwa Południowego, jednego z dwóch państw zamieszkałych przez przedstawicieli narodu Izraela, stanowi sprawiedliwą odpowiedź, sprawiedliwą karę za niedopełnione szabaty. Tekst ukazuje przewiny ludu oraz działania Boga na jego rzecz, które nie spotykają się jednak z właściwym odbiorem. Do tych pierwszych, a więc przewin ludu, należy mnożenie nieprawości, które jest tutaj powiązane z naśladowaniem wszystkich obrzydliwości ościennych narodów. Chodzi tu z pewnością o bałwochwalstwo, ale także skoro mowa jest o wszystkich obrzydliwościach, to możemy tutaj także domyślać się różnych przewin moralnych, tak mocno piętnowanych przez proroków. Ich działanie jednak wymierzone jest w świątynię, która na skutek ich odstępstwa staje się zbezczeszczona. Odpowiedzią Boga było wysyłanie do swojego ludu posłańców, które jest powodowane litością nad ludem i świątynią. Podkreślone jest, że ta jest mieszkaniem Boga. Konsekwentne odrzucanie ich orędzia, a więc tak naprawdę orędzia samego Boga, przyczynia się do rozpalenia się gniewu Bożego. Ten w Piśmie Świętym jest zawsze wymierzony w nieprawość i grzech. Skutkiem jest dopuszczenie do klęski państwa, do jego upadku, do niewoli, której doświadczenie było bardzo dotkliwe dla ludu przekonanego, że z samego faktu bycia wybranym przez Boga będzie cieszył się Bożą opieką bez względu na swoje postawy i brak wierności przymierzu. To dotkliwe doświadczenie niewoli ludu wybranego wyraża psalm responsoryjny, którego nie będziemy tutaj osobno analizować, a który opisuje właśnie to rozdzierające serce doświadczenie niewoli, tęsknoty za ojczyzną, tak inspirujące dla wielu twórców. Kara i niewola nie są jednak ostatnim słowem Boga i aktem historii jego ludu. Jego wyzwolenie oraz zgoda na odbudowę świątyni za sprawą Cyrusa ukazuje się tutaj jako zrządzenie Boga, który posługuje się królem perskim, aby uwolnić swój lud i odbudować Jerozolimę wraz ze świątynią. Mowa tutaj o postaci dobrze znanej historykom, Cyrusie II Wielkim, który najpierw zjednoczył Persję i Medię pod swoim berłem, a następnie podbił wiele krajów, w tym Babilon, budując wielkie imperium, które jednak było zarządzane w oparciu o znaczną autonomię podbitych terytoriów i religijną tolerancję. Biblijna księga pokazuje, że Bóg w realizacji dzieła zbawienia potrafi posługiwać się także ludami pogańskimi, co jest zgodne z orędziem ksiąg prorockich. Jego działanie, wymierzone w nieprawość i grzech, nie ma na celu zniszczenia swojego ludu, ale jego oczyszczenie z nieprawości. Ostatecznie Boże działanie na tym etapie historii Izraela jest związane ze zwiastowaniem końca niewoli i odbudowy ludu, które można porównać do wyjścia z Egiptu. Tak więc Bóg pokazuje, że nadal czuwa nad swoim ludem. Thank you.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
Fragment listu do Efezjan autorstwa świętego Pawła zawiera odniesienie do wielu Bożych przymiotów. Bóg jest bogaty w miłosierdzie, pełen miłości dla swojego ludu, bogaty w łaskę. Łaski Boga nie można oddzielić od Jego miłości i miłosierdzia. Na tle tej charakterystyki przedstawia Paweł sytuację człowieka, jest to sytuacja śmierci będącej skutkiem grzechu. Zasadniczym tematem tego fragmentu jest zbawienie, które wiąże się z przywróceniem do życia. Jest ono ostatecznym, a kolejnym w ramach tej liturgii słowa wyrazem Bożej miłości i troski o człowieka. Skutkuje ono, jak pisze Paweł, posadzeniem na wyżynach niebieskich, a więc wyniesieniem człowieka do chwały nieba. Kiedy mowa jest tutaj o śmierci, chodzi nade wszystko o śmierć duchową. Paweł, opisując działanie Boga, używa czasu przeszłego, mówi o czymś, co już się dokonało. Grzech jest rzeczywiście śmiertelnie niebezpieczną rzeczywistością, chorobą sprowadzającą duchową śmierć. Od niej uwalnia nas Bóg poprzez dzieło zbawienia. Nie oznacza ona braku fizycznej śmierci, ale brak panowania nad nami grzechu, który prowadzi do śmierci wiecznej. Orędzie Pawła i całe orędzie Ewangelii niesie więc radość i nadzieję. Grzech został pokonany, nie ma nad nami władzy. To dokonało się w Chrystusie i zostało nam dane darmo. Jest to dzieło Bożej łaski. Grzech pozostaje nadal rzeczywistością śmiertelnie niebezpieczną, jednak chrześcijanin nie powinien koncentrować na nim swojego całego życia religijnego. Ono winne być skoncentrowane na osobie i miłości Boga. To tak, gdyby wykorzystać takie porównanie do naszego życia codziennego. Zauważymy, że wokół nas jest wiele niebezpiecznych rzeczywistości. Elektryczność, szkodliwe substancje w gospodarstwie domowym. Uczymy się wokół nich funkcjonować, aby nie zrobiły nam krzywdy, aby nas nie zabiły. Jednak nie spędza nam to na ogół snu z powiek. Nie chodzimy cały czas zastanawiając się nad tym, jak nie zginąć, bo nauczyliśmy się z tymi rzeczami obchodzić w sposób bezpieczny. Temu służą różne przepisy, BHP, przepisy ruchu drogowego, standardy bezpieczeństwa itd. Koncentrujemy się natomiast na naszych życiowych sprawach, będących realizacją naszego życiowego powołania, pracą, rodziną. Tak samo musimy nauczyć się przeciwstawiać pokusie, odrzucać zło, radzić sobie z pokusą do grzechu i do tego uzdalnia nas również łaska Boża, tak aby grzech nas nie dotknął, aby nie zrobił nam krzywdy. Nasze życie jednak dzięki właśnie łasce Bożej koncentrujemy na realizacji miłości, na realizacji pomnażaniu tego wszystkiego, co jest Bożym darem, a co jest w nas ukryte, co jest właśnie Bożą łaską. A w czym? Właśnie w tym rozwoju miłości, wzrostu, w łasce Bożej grzech mógłby nam przeszkadzać. Dlatego go odrzucamy i unikamy, by w pełni korzystać z otrzymanego od Boga darmo daru zbawienia. Owoce dokonanego zbawienia są dla nas dostępne przez wiarę, która ma nie tylko wymiar intelektualny, przez który całkowicie zmienia się nasza perspektywa patrzenia na świat, na drugiego człowieka, na siebie samego, właśnie poprzez to odniesienie się do rzeczywistości Boga, ale też wiara jest wejściem na drogę przyjaźni z Nim, przekłada się na nasze postawy. Nie zwalnia nas to z czuwania oraz odpowiedzialności za swoje wolne wybory i uczynki. Człowiek ma bowiem moc zmarnowania Bożych darów. Kiedy święty Paweł podkreśla, że zbawienie nie jest z uczynków, mówi o tym, że sam nikt nie może się chlubić ze zbawienia, bo sam na nie w żaden sposób nie może sobie zasłużyć. To także wymiar właśnie tego powiedzenia, że jesteśmy zbawieni łaską. Nie jest ono zasługą człowieka. Trzeba pamiętać, że Paweł mówi to w kontekście też mentalności żydowskiej, w której to spełnianie uczynków prawa było głównym wyznacznikiem bycia sprawiedliwym w oczach Boga. Dzisiaj także grozi nam takie poszukiwanie samozbawienia, a więc jakiejś takiej własnej doskonałości, poprzez którą człowiek właśnie poprzez swoje uczynki chciałby osiągnąć zbawienie, wymusić jakby na Panu Bogu. Przeżywana wiara wydaje jednak owoce dobrych uczynków, a więc te dobre uczynki są owocami dobrze przeżywanej wiary i są w ten sposób owocem Bożej łaski, są drogą wzrostu w miłości. Także one nie są powodem do tego, by ktoś się nimi chlubił. Ostatecznie bowiem nasze zdolności, nasze siły, to kim jesteśmy, to co nas do nich uzdalnia, do tych dobrych uczynków, również jest w nas dziełem Boga.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu.
Po raz kolejny dzisiaj słyszymy o miłości Boga. To ona doprowadza do wywyższenia Jezusa, który tutaj określa się mianem Syna Człowieczego. Owo wywyższenie dokona się na krzyżu. To charakterystyczne dla czwartego ewangelisty ukazanie krzyżowej śmierci Jezusa jako momentu chwały i wywyższenia jednocześnie zostaje zestawione z nawiązaniem do fragmentu z Księgi Liczb, który opisuje historię plagi jadowitych węży. Od skutków ich ukąszenia ratowało spojrzenie na powieszonego na palu miedzianego węża. Wiara i spojrzenie są w Ewangelii Jana często powiązane. Ten, kto z wiarą patrzy na Jezusa, ten nie musi lękać się skutków ukąszenia węża. Pamiętajmy, że w Księdze Rodzaju wąż przedstawia działanie szatana, działanie pokusy. Jest przeciwnikiem Boga, który chce odwrócić człowieka od Niego, chce spowodować, aby przestał Bogu ufać i sprowadzić go na drogę pychy, na drogę grzechu. W tle ewangelicznego fragmentu może kryć się lęk o możliwość zbawienia. Odczytany fragment jest wielkim manifestem Bożego dzieła zbawienia dokonanego w Jezusie Chrystusie, wielkim manifestem Bożej miłości, troski o człowieka, którego Bóg nie chce potępiać, ale właśnie doprowadzić do zbawienia. Jeśli to nie jest dobrą nowiną dla naszych utrudzonych nieraz sumień i dusz, to nie bardzo wiadomo, co mogłoby nią być. Wiara jest rzeczywistością odsuwającą od nas perspektywę potępienia. W mocy są tutaj te uwagi, które na temat wiary poczyniłem w komentarzu do poprzedniego czytania. Potępienie rodzi się z braku wiary, który jest jakąś ciemnością. Jest odrzuceniem prawdy, odrzuceniem światła. To trudne dla nas słowa, które pokazują, że człowiek może tak umiłować tę ciemność, że zamknie swoje serce, zamknie swój rozum, swoje sumienie na światło. Złe uczynki są czasem nie tylko skutkiem takiej sytuacji, ale wręcz, jak właśnie pokazuje nam ewangelista, nieraz przyczyną. Kiedy człowiek jest zanurzony w jakimś złu, czasem nie potrafi od niego się odwrócić. Zaczyna mu być z nim wygodnie, zaczyna przyzwyczajać się do takiego życia, ale czasem też nie potrafi stanąć w prawdzie o sobie. A co dopiero wydobyć te uczynki na światło, nawet jeżeli miałoby to być tylko dokonane w bezpiecznej przestrzeni, choćby sakramentu pokuty i pojednania, który chroniony jest tajemnicą spowiedzi. Ciemność potępienia nie rodzi się zatem z woli Boga, ale z naszej niemożliwości patrzenia się na Chrystusa i stawania wprawdzie przed sobą samym, przed Bogiem, czasem także przed innymi ludźmi. Wywyższenie Syna Człowieczego może także dokonać się w naszym sercu i powinno dokonywać się także w naszym sercu. Jak pisze ksiądz Janusz Kręcidło w duchowym komentarzu do Ewangelii świętego Jana, drzewo krzyża stało się narzędziem zbawienia dla wszystkich, którzy wpatrują się w umierającego na nim Jezusa. Wywyższyć Syna Człowieczego to całym sobą wpatrywać się w Niego, to znaczy uwierzyć w zbawczą moc Jego krzyżowej męki, śmierci i zmartwychwstania i całkowicie oddać Mu we władanie swoje życie. Ten, kto w ten sposób wywyższa Syna Człowieczego, ma już tutaj, na ziemi, udział w Jego wiecznym życiu. Podsumowując wszystkie trzy czytania, także w kontekście postawionego w ramach właśnie tego kontekstu liturgicznego niedzieli Letare pytania o źródła przyczyny naszej radości, które wypływają z lektury tych fragmentów, możemy zauważyć, że wszystkie one objawiają jakąś wierność Pana Boga, jakąś troskę Pana Boga, konsekwencje Pana Boga w realizacji swoich planów, dzieła zbawienia wobec człowieka. Ukazując wielką miłość Boga, pokazują właśnie sposoby Jego działania, poprzez które dzięki męce śmierci, zmartwychwstaniu Chrystusa, dokonanego właśnie zbawienia w Jezusie Chrystusie, Pan Bóg podźwiga nas z właśnie z sytuacji śmierci spowodowanej przez grzech, dźwiga nas do życia, uzdalnia nas właśnie do tego, byśmy kroczyli w świetle, a jednocześnie właśnie obdarza nas swoją łaską. Łaska ta zostaje przyjęta przez wiarę, która łączy się z zapatrzeniem się w Jezusa Chrystusa wywyższonego na krzyżu. To niewątpliwie będziemy czynić, szczególnie w trakcie Triduum Paschalnego, ale także czynimy w wielu innych momentach Wielkiego Postu, kiedy czy w Drodze Krzyżowej, czy w gorzkich żalach rozważamy mękę Pana Jezusa. I to rozważanie wiąże się właśnie z tym takim wewnętrznym zapatrzeniem się oczyma nieraz wyobraźni czy fizycznie, kiedy właśnie spoglądamy na krzyż, zapatrzeniem się w Jezusa, ale to wiara pozwala nam w tym znaku, w tym symbolu dostrzec znak naszego zbawienia. To właśnie przestrzeń wiary zupełnie zmienia nasze myślenie, powoduje, że jesteśmy w stanie spojrzeć na codzienną rzeczywistość, na siebie samych, na drugiego człowieka, właśnie przez ten pryzmat Bożej miłości, przez pryzmat właśnie Boga, który czuwa nad nami, który czuwa nad historią tego świata, który w nim realizuje swoje zbawcze dzieło. Wszystko to może być właśnie lekiem na różnego rodzaju nasze troski, nasze lęki. Także jeden z tych bardzo dojmujących lęków, który może dotknąć serce człowieka, a więc lęk i pytanie o to, czy ja mogę być zbawiony, czy będę zbawiony. W kontekście odpowiedzi na to pytanie widzimy, że ten dar zbawienia został nam dany, natomiast to, co stoi po stronie człowieka, to właśnie wiara i rozwój właśnie tej wiary w nas, współpraca z łaską Bożą, która oczywiście polega też na unikaniu grzechu, ale właśnie na tej podstawie, w której człowiek, jak to pięknie obrazowo mówi święty Jan, zbliża się do światła, pragnie właśnie być jak najbliżej Pana Boga, jak najbliżej Chrystusa i właśnie dlatego walczy z tym wszystkim, co mu gdzieś w tym przeszkadza, także w tym kontekście walczy z grzechem, walczy z pokusą, aby być jak najbliżej z Panem Bogiem.
Bardzo gorąco dziękujemy. Dzisiaj drogami Bożego Słowa prowadzi nas ksiądz dr Stanisław Sadowski, biblista z dzieła biblijnego Jana Pawła II diecezji kieleckiej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Zapraszam Państwa do telefonicznego kontaktu z nami. Zatrzymujemy się przy konkretnej lekturze Bożego Słowa. Czwarta niedziela Wielkiego Postu, fragment z drugiej księgi Kronik, z listu świętego Pawła Apostoła i z Ewangelii według świętego Jana. Dlatego bardzo proszę, aby wszystkie telefony, wszystkie nasze refleksje dotyczyły bezpośrednio tych tekstów, które przewidziane są na najbliższą niedzielę. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, Teresa mówi.
Witam Pani Teresą.
Ja tu mam pewien problem właśnie z tym sercem, bo my tak sprowadzamy w sumie wszystko do serca, no a Duch Święty jakby w sercu chyba nie mieszka, tylko inaczej. Jest duchem mądrości.
Stawiamy kropkę. Dziękuję Pani Tereso. Księże doktorze, powracamy do biblijnego także znaczenia tego, czym jest serce.
No dokładnie. No to takie są szczegóły nasze antropologiczne, natomiast serce w Biblii jest ośrodkiem, w którym rozstrzygają się najgłębsze decyzje człowieka. To właśnie miejsce, z którego bierze się, tak, biorą się nasze decyzje, nasze pragnienia, nasza wola. Oczywiście my dokonujemy pewnych takich rozróżnień właśnie na to, co jest naszym rozumem, naszą wolą, ale w Biblii jakoś wszystko zbiega się to właśnie w sercu człowieka. To serce człowieka jest takim jego najważniejszym ośrodkiem woli, decyzji i myślę, że tutaj nie możemy na gruncie na pewno Pisma Świętego powiedzieć, że działanie Ducha Świętego to bardziej rozum czy bardziej serce, no bo przecież jesteśmy świątynią Ducha Świętego, jesteśmy mieszkaniem Ducha Świętego i on oddziałuje na każdą władzę naszą. Pragniemy, aby oddziaływał na rozum, tak, który jeżeli mielibyśmy tak dzielić już według takich obrazów jako właśnie to, co jest odpowiedzialne za nasze jakieś rozumienie prawd wiary, no to chcemy, żeby przenikał, ale chcemy także, żeby Boża łaska uzdalniała nas do właściwych decyzji, aby wspierała naszą wolę ku temu, co jest dobre, co jest prawdziwe, co jest piękne, ku Bogu, a więc w tym sensie można powiedzieć, że to mówienie o sercu jest uzasadnione, aczkolwiek trzeba traktować właśnie to działanie Ducha Świętego, że on działa na całego nas, tak, na całego człowieka i tutaj w sposób też szczególny, ja myślę, że taki gest, który wykonujemy w liturgii tego potrójnego krzyża przed Ewangelią, który czynimy, tak, krzyż na czole, na ustach, a sercu, no właśnie pokazuje, że my pragniemy, aby to słowo, które przyjmujemy, dotykało naszego, tak przez uszy, tak, przez naszą głowę, przez nasz rozum, dotykało serca, przemieniało je, ale także właśnie było głoszone przez nas, aby właśnie naszymi ustami było ono wyznawane, a więc przez te jednocześnie, niejednokrotnie te poszczególne części, no też kryją jakoś działanie całego człowieka.
Bardzo dziękuję. Księże doktorze, raz jeszcze Państwu przypomnę numery telefonów do naszego studia. Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i końcówka 200 oraz zagranica 56 655 23 33 i końcówka 66. Kierunkowe z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Dzwoni tutaj Kacper ze Świerza.
Słyszę, że w drodze, panie Kacprze.
Tak, ale na głośno mówiącym.
Więc telefon troszeczkę bliżej ust albo mikrofon, żebyśmy lepiej słyszeli, bo słyszymy więcej szumów niż pana. Bardzo proszę.
Dobrze, już przekładam sobie chwileczkę. Ja mam właśnie takie pytanie. Dlaczego młodzież coraz się rezygnuje z kościoła?
Ale panie Kacprze, ja przepraszam najmocniej. Zatrzymujemy się przy lekturze Słowa Bożego, czwartej niedzieli Wielkiego Postu, a inne tematy, inne sprawy zostawmy sobie na inne nasze spotkania i audycje na antenie Radia Maryja, również i te, w których podejmujemy tematy dotyczące czy to katechezy, czy też rzeczywiście ludzi młodych. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Zofia z Gdańska.
Bardzo proszę, pani Zofio.
Proszę księdza, ja chciałam uzupełnić a propos serca, ponieważ w tej chwili powstała taka dziedzina neurokardiologia i ona odkrywa takie różne nowe zjawiska. Na przykład to, że są neurony w okolicy serca, i że intuicja prawdopodobnie pochodzi właśnie z pracy serca. Te badania rozpoczęły się na podstawie po przeszczepach serca. I to jest taka młoda dziedzina bardzo. Troszeczkę jest też wykorzystywana przez New Age, które bardzo szybko podchwyciły te osiągnięcia naukowe. Także chciałam tak uzupełnić.
Dziękuję pięknie. Poziom typowo anatomiczny, księże doktorze, bardzo proszę.
Dziękujemy. No, oczywiście Biblia zawiera pewne intuicje, które my przenosimy także do naszego jakiegoś języka, też często katechetycznego. Trzeba pamiętać, że autorzy biblijni, jeżeli używają pewnych pojęć, to robią to zgodnie z własną znajomością, tak, wiedzą, wizją człowieka świata. Autor natchniony właśnie używa tego wszystkiego, aby wyrazić Boże orędzie. Natomiast no, bardzo często jest tak, że odkrywamy my później różne rzeczy i one w mniejszym albo większym stopniu z tą intuicją się pokrywają. Natomiast bardzo często no, jest tak, że gdzieś okazuje się, że tak jak no, tutaj to, co pani mówi w tym wypadku, pewne rzeczy, no może się okaże, że badania jeszcze bardziej jakoś potwierdzą, tak, pewne intuicje biblijne. Natomiast jeżeli można, tylko dosłownie jedno słowo.
Proszę bardzo.
Odnośnie pana, który wcześniej pytał o tę przyczynę rezygnacji.
Tak, ja tylko dopowiem, księże doktorze, żebyśmy wiedzieli, że pan, który przedstawia się jako Kacper, prawie dzwoni do każdej audycji biblijnej w kółko z tym samym pytaniem. Ale proszę jak najbardziej, proszę
to
bardzo.
To znaczy tylko dlatego, że to Słowo Boże próbuje udzielić odpowiedzi na takie pytanie. Znajdujemy tutaj próbę tej analizy, no właśnie pod koniec tego fragmentu ewangelicznego, tak? Oczywiście jest to gdzieś na pewno niewystarczająca odpowiedź, ponieważ te procesy są niesłychanie złożone. I natomiast to gdzieś jakieś może i czasami przywiązanie do pewnego stylu życia, tak, pewne niezrozumienie też czasami Ewangelii, no może być po prostu taką przyczyną, tak, pewna właśnie wygoda. No oczywiście to za dużo byłoby powiedziane, że tą wygodę czy jakieś takie nasze przyzwyczajenia moglibyśmy zrównać z tym, co tutaj autor biblijny wyraża jako właśnie to umiłowanie ciemności, tak, że człowiek się tak przyzwyczaja do jakiejś ciemności, której jest, że właśnie potem już nie chce dążyć do światła, więc to jest może za daleko idące, no ale jest to pewna taka tendencja, tak? Tak bardzo mocno tą ciemnością może być też zapatrzenie się w materializm, tak? Tą ciemnością może też być właśnie taka nieumiejętność wyjścia poza tu i teraz, w którym funkcjonuje, a które przecież autor Księgi Mądrości bardzo często właśnie piętnuje jako taką krótkowzroczność. No, Księga Ciemności operuje, przepraszam, Księga Mądrości operuje takimi mocnymi słowami, tak, jako głupota, zaprzeczenie mądrości, czy właśnie taka krótkowzroczność, człowiek, który jest tak zapatrzony tylko w takie swoje tu i teraz, materialny jakiś swój byt, że właśnie nie potrafi dostrzec tego wszystkiego, co się kryje za rzeczami stworzonymi, za światem stworzonym. Jest to postawa dzisiaj bardzo często, no właśnie taka obecna w dzisiejszym świecie. Tak bardzo miłujemy właśnie to, co jest takie namacalne, to, co jest gdzieś widoczne na pierwszy rzut oka, zatrzymujemy się na tym, a tego światła, które powinniśmy dostrzec gdzieś dalej, no właśnie nawet czasami nie poszukujemy, wydaje nam się, że to nam wystarczy i myślę, że jest to jakaś część odpowiedzi na to pytanie.
Bardzo dziękuję. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Marcin z centralnej Polski. Ja jestem osobą wierzącą. W małżeństwie żyję, mam troje dzieci. Doświadczam czterech chorób.
Panie Marcinie, do Słowa Bożego proszę już przejść.
Chciałem się zapytać, ludzie dobrze żyją też, co są niewierzący, czy co dobrze czynią też, co są niewierzący, też mogą wejść do Królestwa Niebieskiego. Chociaż ja uważam, że z mojej wiary wypływają te uczynki, które dobrze czynię, nie? I mi jest łatwiej dobrze czynić, bo wrażliwe serce mam i dobre sumienie, tak uważam. No, szczęść Boże.
Dziękuję, księże doktorze.
Dziękujemy. No tutaj dotyka Pan takiego trudnego problemu. My znamy jakby taką zwyczajną drogę zbawienia, tak? Zwyczajną drogą zbawienia jest wiara, chrzest. To są te uprzywilejowane sytuacje, które cieszą się gwarancją daną nam przez Boże Słowo, przez obietnice dane nam przez Boga, tak? Jednocześnie, gdybyśmy nawet rozważali kwestię zbawienia innych ludzi, objętych zbawczym dziełem Jezusa Chrystusa w tym znaczeniu, że Jezus umarł za wszystkich, Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka, to teraz no, moglibyśmy rozpatrywać zbawienie tego człowieka również jedynie ze względu na Chrystusa, nie na same jego dobre uczynki, tak? Ale właśnie na Jezusa Chrystusa. No i nieraz tutaj zresztą no, gdzieś tam zastanawiając się nad tą kwestią zbawienia ludzi, którzy no właśnie w jakiś sposób może nie mieli okazji usłyszeć, tak, tego orędzia o Jezusie Chrystusie, jest tych ludzi coraz mniej, no ale nadal gdzieś tacy ludzie są. No trudno nam też przesądzić, znając miłosierdzie Pana Boga, no gdzieś chcielibyśmy patrzeć na właśnie z taką nadzieją, że także łaska Pana Boga może z jakiejś sprawiedliwości jego także ich dotknąć, no bo świadomie też tej łaski nie odrzucili, tak? Nie mieli okazji poznać, a więc nie odrzucili, no i gdzieś tutaj rodzi się ta nadzieja, że być może i oni właśnie mogą być zbawieni, ale też właśnie nie bezpośrednio, no, również to ich zbawienie będzie miało swoje źródło w ofierze Jezusa Chrystusa, tak? Oczywiście być może wtedy właśnie Pan Bóg, no to wszystko jest jakaś taka miara naszego zastanawiania się, będzie sądził ich właśnie według jakiejś ich moralności, według ich decyzji. Natomiast od drugiej strony patrząc, to przed czym należy przestrzegać i Pismo Święte jakoś tutaj właśnie przez słowami świętego Pawła nas przestrzega, to przed taką pokusą takiego dobroludzizmu, które mówi się, że dzisiaj jest taką współczesną herezją, czyli właśnie, że tak najważniejsze to być dobrym człowiekiem, tak? A więc nieważna moja więź z Panem Bogiem, nieważna moja relacja z Panem Bogiem, nieważne życie w łasce Bożej, nieważne, że ja od czasu do czasu powiedzmy popełniam taki czy inny grzech, z tym nie muszę sobie wcale radzić, no ważne, że wypełniam jakieś tam dobre uczynki, czynię jakieś dobro i poprzez to się zbawię. No właśnie tutaj Pismo Święte, dzisiejsze Słowo Boże nam mówi, że źródło zbawienia jest w Bogu i że oczywiście te nasze uczynki mają znaczenie, ale już jako pewien owoc i dbamy i walczymy właśnie o to, by je wypełniać jako pewien owoc miłości, tak jak właśnie mówiłem w komentarzu, walczymy ze złem, no bo to jest coś, co nam przeszkadza, co rujnuje właśnie tą naszą więź z Panem Bogiem. Przeszkadza nam przyjmować tą łaskę, którą już Pan Bóg nam ofiarowuje, już nam daje, niezależnie właśnie od naszych zasług. Świetnie mówi święty Paweł, że Jezus umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami. Czyli no, w żaden sposób nie byliśmy w sytuacji zasługi przed Panem Bogiem, kiedy Pan Bóg dokonał dzieła naszego zbawienia, a mimo to, a może właśnie dlatego to go dokonał, że tego potrzebowaliśmy. I to jest właśnie ta wielka miłość Pana Boga, która wyprzedza nasze staranie doskonałości, wyprzedza nasze staranie się bycia właśnie dobrym człowiekiem, a my po prostu możemy to podjąć w naszym życiu, albo niestety też właśnie, o czym nam Słowo Boże też dzisiaj mówi, no możemy to po prostu odrzucić. Więc myślę, że tak by to trzeba widzieć.
Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic.
Witam Pani Ewo, bardzo proszę.
Biskup Kopiec w sobotę tam na wykładzie mówił, że w Rzymie jest Kościół dobrego człowieka. Jak to teraz rozumieć w świetle tego, co mówi ksiądz zaproszony?
Ale to znaczy się jak dobrego człowieka, dobrego łotra może?
Nie. Jakiś kupiec, który właśnie, i że pod takim wezwaniem.
Księże doktorze, coś w tym temacie?
No, bardzo dziękuję za to pytanie. Ja powiem, że nie słyszałem tutaj tej wypowiedzi księdza biskupa. Próbuję teraz wyszukać gdzieś tutaj w internecie, co by to mogło być. Znalazłem w Kielcach, no nie w Kielcach, przepraszam, w Polsce jakieś nadarzenie, taki kościół, ale tutaj chyba nie wiem, czy to nie wygląda, żeby to była w ogóle wspólnota katolicka. Trudno mi powiedzieć. No, oczywiście dobro nadal ma pewne znaczenie, tak? Jako pewna postawa moralna, jako to, do czego Pan Bóg wzywa nas. Przecież mówi, kochaj nieprzyjaciół, przecież mówi, miłujcie się nawzajem, wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem, tak? A więc to jest znaczące jako pewien model chrześcijańskiego życia, będącego owocem przyjętej łaski Bożej, tak? Owocem naszej relacji z Chrystusem. Gdybyśmy popatrzyli na 5 rozdział listu do Galatów, gdzie wymienione są choćby owoce, no przeciwstawienie jest takie, życie według ciała, życie według ducha, życie według ciała, czyli to takie życie, w którym człowiek ulega wszystkim swoim zachciankom, nie podejmuje jakiejś pracy nad swoim charakterem, nad swoimi wadami, ale po prostu robi to, co mu się żywnie, tak, to, co mi się zachce, tak, to robi. A życie według ducha, no to najpierw według ducha, no to jakby tak według wyższych wartości, ale jeżeli tego ducha zapiszemy dużą literą, no to właśnie takie poddane Duchowi Świętemu rodzi bardzo konkretne owoce. No i też gdybyśmy tak chcieli przyłożyć, no bo dobro jest szerokim pojęciem, no to być może takiego dobrego człowieka też byśmy odnaleźli w tych owocach w jakiś sposób, tak? A więc właśnie tutaj wertuję, abym mógł zacytować bardzo konkretnie tutaj na antenie też i jeszcze raz przypomnieć ten fragment istotny dla nas. Tak, owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, tak? A więc no, to są pewne owoce i potem po tej naszej postawie niejednokrotnie też no, ono, taka postawa no właśnie zadaje nam jakieś pytanie, tak? Skąd się bierze w nas to dobro? Oczywiście człowiek potrafi gdzieś, są ludzie, którzy być może właśnie będąc ateistami, potrafią zdobyć się także na jakieś postawy altruistyczne, bo człowiek ma też w sobie jakąś taką, no sam w sobie może odkrywać też prawo naturalne, tak? Właśnie to, co jest dobre, to złe, może znajdować w sobie taką motywację do dobra. No ale tak jak tutaj pojawiło się w którymś telefonie, być może jest to trudniejsze, tak, bez tej właśnie motywacji nadprzyrodzonej, bez takiej świadomości i też tego wsparcia Bożej łaski, stąd to dobro, nie przekreślamy jego znaczenia, ono jest właśnie bardzo istotną też taką postawą życia człowieka i często świadectwem właśnie chrześcijańskiego życia, kiedy pojawia się właśnie też ten tekst w Piśmie Świętym, gdzie jest powiedziane, że potem was poznają, jak się będziecie miłowali, tak? A więc jeżeli tak spojrzymy na to dobro, że to jest owoc miłości, że to jest miłość w działaniu, ona też może być potężnym świadectwem. To tylko mówiąc to, co powiedziałem o tym dobru ludzizmie, miałem na myśli postawę, w której no właśnie to dobro nie idzie w parze właśnie z wiarą, nie idzie w parze z relacją z Panem Bogiem, z Bożą miłością, z przyjmowaniem łaski Bożej. Nawet są takie sytuacje, że człowiek świadomie to lekceważy, świadomie to odrzuca, ale właśnie pokłada nadzieję w tych swoich uczynkach, tak? Że ja nie muszę, powiedzmy, tej więzi z Panem Bogiem utrzymywać, ja nie muszę dbać, powiedzmy, nie muszę przystępować do sakramentów, tak, nie muszę jakoś tam, ale no, ponieważ robię to i to, no to zasłużyłem, tak. Nawet jeżeli taki człowiek będzie zbawiony, to nie dlatego, że zasłużył, tylko właśnie dlatego, że umarł za niego Jezus Chrystus i On go odkupił i On jakby pociąga go do siebie. Jest to pragnienie Boga zbawienia człowieka. Oczywiście ostatecznie to Bóg sądzi każdego człowieka i daje nam łaskę. No i wiadomo, że po to nam ją daje, abyśmy ją przyjmowali, abyśmy ją pomnażali. I to właśnie ta wiara, ta relacja z Panem Bogiem też potrzebuje się karmić w takim praktycznym, codziennym życiu. Właśnie choćby modlitwą, choćby Słowem Bożym, tak jak tutaj właśnie wielkie gratulacje dla tych wszystkich, którzy słuchają, wsłuchują się, bo to jest właśnie ta płaszczyzna, na której można wzrastać, też poznawać Słowo Boże, orędzie, przygotowywać się do liturgii, po to, żeby właśnie w nas wzrastała ta przestrzeń spotkania z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, księże doktorze. Szukając Słowa Bożego, to nasza cykliczna audycja w Radiu Maryja. Dzisiaj drogami Bożego Słowa prowadzi nas ksiądz dr Stanisław Sadowski. Mamy jeszcze kilka chwil naszej audycji. Zapraszam Państwa do telefonicznego kontaktu z nami. Numery telefonów Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i końcówka 200 zagranica 56 655 23 33 i końcówka 66 kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 011 48. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Czesława z Polski Południowej. Ja chciałam powiedzieć, że Pan Jezus nie przyszedł do ludzi sprawiedliwych, ale szuka ludzi zagubionych. I On jest tak wielki, że żaden człowiek nie może składać żadnych oskarżeń na kogokolwiek. Lepiej się modlić za każdego niż oskarżać, bo Pan Jezus umarł za wszystkich, nie za jednego, nie za sprawiedliwych, bo ten taki, bo tamten taki, ale Pan Jezus umarł właśnie za wszystkich i szuka zagubionych owieczek, które są poranione, które nie mogą sobie poradzić. On przytula i dlatego jest tak wielki, że my tego nigdy nie pojmiemy. Niech będzie Bóg uwielbiony, Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy Pani Czesławo. Bardzo proszę, księże doktorze.
No, żeby tego, co Pani pięknie powiedziała, nie przykryć, to ja powiem tylko amen. Tak właśnie, no, podpisuję się.
Nasza dzisiejsza audycja dobiega końca. Proszę o krótkie słowo podsumowania i oczywiście możliwość, jak zawsze, przekazania dobrych słów, życzeń i pozdrowień. Bardzo proszę, księże doktorze.
O, bardzo dziękuję też za te głosy, bo one pokazują właśnie takie różne spojrzenia i też, że to Słowo Boże dotyka, prowokuje nas do stawiania właśnie pewnych problemów i pytań, tak jak właśnie tutaj ten problem, no właśnie, jakiś postaw dobra dla znaczenia, właśnie dla naszego zbawienia, tak? A więc widać, że w jakimś sensie wypełnia swoją rolę poruszania serca. To ostatnie słowo, za które bardzo dziękuję, ono mogłoby być właśnie takim pięknym podsumowaniem, ponieważ faktycznie no, dzieło zbawienia jest dziełem Bożej miłości. I oczywiście my rozpatrujemy te wszystkie czynniki, które są na drodze do tego zbawienia jakąś przeszkodą, czy też tym, co nam do niego pomaga. I jest to zadaniem człowieka wierzącego, aby w życiu patrzeć właśnie to, co mi na tej drodze zbawienia właśnie pomaga wzrastać, a co mi przeszkadza. Tutaj właśnie grzech, czy jakieś przyzwyczajenia, czy inne rzeczy. Czy właśnie tak jak tutaj podała nam Ewangelia, to co osłabia moją wiarę, tak, to co przeszkadza mi wpatrywać się w Chrystusa z wiarą, to co mi ją osłabia, czy właśnie jakieś przywiązanie do tych rzeczy, ale jednocześnie właśnie ta wielka nadzieja, która płynie z tego słowa dla tych wszystkich, którzy właśnie tak żyją, którzy mają w sobie to autentyczne pragnienie bycia z Panem Bogiem, przeżywania tej relacji i faktycznie na co dzień wybierają właśnie Ewangelię, wybierają życie według tego, jak sam Pan Jezus nas uczy, do czego nas zaprasza, do czego Duch Święty nas też popycha w takiej naszej codziennej praktyce, a mimo to może przeżywają właśnie nieraz w sercu jakiś lęk, czy to jest wystarczające, czy właśnie jest to droga zbawienia, tak? Być może taki lęk, niektórzy komentatorzy też na to zwracają uwagę, przeżywa właśnie być może Nikodem, tak, który przychodzi do Jezusa w nocy i Jezus właśnie mu tu objawia tą kwestię zbawienia, tak? Zbawienia, drogi zbawienia w Jezusie. A więc niech to słowo, które dzisiaj słuchamy na takim etapie właśnie gdzieś połowy Wielkiego Postu, będzie dla nas takim umocnieniem z jednej strony w jakichś takich naszych wielkopostnych wysiłkach, ale przede wszystkim umocnieniem w takiej drodze wpatrywania się w Jezusa z wiarą. To, co gdzieś powiedziałem w podsumowaniu, to ona decyduje właśnie o tym, czy patrząc na krzyż, tak, widzimy tylko zwykły przedmiot, widzimy jakąś postać na nim zawieszoną, czy widzimy autentycznie znak naszego zbawienia i wtedy to spojrzenie no, zmienia absolutnie całą perspektywę życia, cały świat wartości, staje się punktem odniesienia przy podejmowaniu codziennych decyzji, zarówno gdzieś w pracy, jak i właśnie dotyczących wyboru jakiejś też swojej drogi życia. A więc daje nadzieję i daje siłę i myślę, że tego życzę. Natomiast w kontekście pozdrowień tradycyjnie, jak zawsze, pozdrawiam wszystkich tych, którzy właśnie gdzieś są słuchaczami Bożego Słowa, w sposób szczególny krąg biblijny działający przy Bazylice Katedralnej w Kielcach, uczestników co dwutygodniowych spotkań Lectio Divina też w Bazylice Katedralnej, którymi pochylamy się nad Słowem Bożym, ale dzisiaj w szczególnym też dniu te słowa pozdrowień kieruję do wszystkich kobiet, aby właśnie również to słuchanie Słowa Bożego pozwalało właśnie odkrywać im także w pięknych kobiecych postaciach Starego i Nowego Testamentu, które niejednokrotnie właśnie nawet przekraczając jakieś ramy surowej obyczajowości, wznosiły się na wyżyny właśnie takich przykładów etycznego, jakiegoś takiego bohaterstwa, dźwigały na swoich barkach niejednokrotnie właśnie losy no nieraz całego ludu, narodu wybranego, czy właśnie w Maryi, znajdując taki piękny przykład zasłuchania w Boże Słowo, wydawania owoców tego Bożego Słowa, mogły właśnie realizować jakieś swoje powołanie do świętości, właśnie odnajdywały też przestrzeń dla siebie, swoje miejsce w Kościele. To jest dzisiaj, myślę, tak bardzo ważne i to też generuje niejednokrotnie tak wiele pytań właśnie o to, jakie dzisiaj kobieta może miejsce w Kościele odgrywać, a więc to, myślę, też taki dzień i tutaj chciałem tymi pozdrowieniami też i o tym wspomnieć i do tego jakoś zachęcić i tego życzyć.
Bardzo gorąco dziękujemy za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja i serdecznie pozdrawiamy. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Ja również serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Drodzy Państwo, w dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego, drogami Bożego Słowa prowadził nas ksiądz dr Stanisław Sadowski, biblista z dzieła biblijnego Jana Pawła II diecezji kieleckiej, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.